Por su fiesta novembrina y su santo San Martín, llevamos alegría sin fin hasta sus playas marinas. Y en sus horas vespertinas se mira la mar serena, luego la mujer morena por el camellón pasea y el negro que la desea. Así eres tú, Cartagena.
Cześć Gabry, witaj, miło cię widzieć.
Tomek Słodki. W fajnym miejscu się spotkaliśmy, koło, no może się wypika, koło... Tam jest taka magiczna cyfra, 125 milionów, kumulacja. Robią na ciebie wrażenie takie cyfry?
Wczoraj sobie pomyślałem, jak słyszałem w radiu, że jest taka kumulacja, że jakbym miał 125 milionów, to mógłbym 2 miliony albo nawet 3 miliony rocznie wydawać i w zasadzie mógłbym cały czas książki pisać albo nagrywać audycje radio. Nie wiem, co bym robił. Ale wiesz co? Tak. Nie gram w takie rzeczy, bo to jest marnowanie pieniędzy i tracenie ich. W ogóle nie uprawiam hazardu, bo wiele lat się zajmuję biznesem, no to wiem, jak ciężko się zarabia te pieniądze. Ale jeśli jesteśmy w Praszce, to tutaj na przykład, w tym miejscu były kiedyś budki telefoniczne i to był mój łącznik ze światem. Ja przychodziłem do tych budek, kupowałem karty telefoniczne i dzwoniłem na świat i załatwiałem różnego rodzaju rzeczy. A to Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, a to kontakty z przyjaciółmi w całej Polsce. I pamiętam, że w tej budce czasami spędzałem nawet po 2-3 godziny dziennie, bo po prostu uwielbiałem kontakt z ludźmi. Praszka była dla mnie takim zamkniętym miejscem, kiedy miałem kilkanaście lat. To były też pierwsze chwile, kiedy dzwoniłem do Rady Ziemi Wieluńskiej. Pamiętam, jak w jednym konkursie wygrałem tort.
Musiał wtedy być bardzo słodko.
To było bardzo dawno temu.
Przesłodziło życie.
Nie, ale bardzo było mi miło. I wtedy było trzeba poprowadzić audycję przez telefon. I stało się radio moją pasją.
Przespacerujmy się, bo tak, tak chciałem, żeby trochę inaczej to wyglądało, żeby ta rozmowa nie była taka, że zamykamy się w studio, zamykamy się w jednym miejscu i w zasadzie mamy cztery ściany przed sobą i możemy opowiadać o całym świecie oczywiście, ale nie ma tej głębi, nie ma tej barwy, nie ma kontrastu, a tym kontrastem na pewno jest Praszka. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Kolumbii. Ja już nie mówię o kulturze, już nie mówię o geografii, o etnografii, o tych wszystkich rzeczach, które za oceanem można zobaczyć.
Co to możemy się w ogóle przejść tam, w moje strony?
No to przejdziemy w swoje strony.
Ostatnio moi znajomi z Kolumbii na moje urodziny, 36, które obchodziłem w Kolumbii, zrobili mi taki rysunek, w którym było serce i z jednej strony była flaga Polski, a z drugiej strony była flaga Kolumbii. To było nawiązanie do mojej piosenki Serce, którą 19 października nagrywam i ona będzie dołączona do mojej książki. A dlaczego Kolumbia? Ja sporo podróżowałem, ale zawsze marzyłem o tym, żeby pojechać w taką bardzo, bardzo daleką podróż. No poza Europą, Azją, Afryką, no to w zasadzie jakoś na ten kontynent amerykański się nie wybierałem. I pewnego dnia pojechałem do Amsterdamu przed świętami Bożego Narodzenia rok temu i poznałem kolegę z Kolumbii. No i okazało się, że bardzo się polubiliśmy. On jest wykładowcą na Uniwersytecie w Kolumbii. No i tak mówię do niego, słuchaj, to może ja wpadnę do Kolumbii. On mówi, dobra, to wpadaj stary, to pomogę ci tam zorganizować wszystko. No i stwierdziłem, że polecę na 2,5 miesiąca zrealizować serię vlogów. Udało mi się tam wynająć mieszkanie. Okazało się, że wszystko jest bardzo tanie w porównaniu do tego, co mamy tutaj w Polsce. No i zacząłem realizować serię vlogów podróżniczych. Ale jak zacząłem w tej Kolumbii tak sobie mieszkać, żyć i patrzeć na ludzi, którzy mnie otaczają, to nagle odkryłem, że oni kompletnie nie mają kasy. Po prostu są biedni, ale są tak szczęśliwi, uśmiechnięci, weseli, pogodni. Jak wychodzą na imprezę albo przychodzą do mnie do domu, to jak tylko zaczyna salsa lecieć albo ragaton, no to natychmiast wstają i zaczynają tańczyć. Ja pamiętam, że...
Odzywa się ta latynoska dusza.
Tak, mnie to na początku krępowało, bo nagle po prostu leci muzyka w telewizorze, oni już podskakują, już zaczynają tańczyć, łapią mnie, chodź tańczyć. Ja mówię, jak tańczyć w ogóle tutaj? Nie, poczekajcie, wyluzujcie, spokojnie, dopiero zaczęliśmy imprezę. Nie, tańczmy, bawmy się, to jest super, życie jest wspaniałe. No jak sobie zacząłem w tej Kolumbii mieszkać, to taka refleksja mnie złapała. Prowadzę biznes od nastu lat, pracuję po 16-18 godzin dziennie. To wszystko jest moją pasją, to mnie kręci, to mi się podoba, ale ileż można tak pracować i pracować? Przecież marzyłem o tym, żeby podróżować, żeby robić portal podróżniczy, a tak naprawdę utknąłem w swoim studiu telewizyjnym, bo jeszcze przychodzić pod słowami? Jesteś przesądny?
Nie.
No to idziemy.
Nie jestem. Czarnych kotów też nie unikam, mam na podwórku dwa.
Pomyślałem sobie, dobra, trzeba to sprzedać wszystko. No i się okazało, że mam tak dużo rzeczy, że nazbierałem przez ostatnie lata tyle rzeczy, że w szafie leży telefon sprzed 10 lat, a obok leży 20 śrubek. Później w drugiej szafie leży 200 magazynów podróżniczych i tak naprawdę 200 metrów kwadratowych całego mojego studia jest zapakowane od góry do dołu. I siedząc w tej Kolumbii na balkonie, patrząc na piękny widok Medellin, zacząłem się zastanawiać, stary, co ty z tym wszystkim zrobisz? Masz tyle rzeczy, nazbierałeś po prostu tyle rzeczy, a jak śpiewa Marika w swojej piosence, mam tysiące rzeczy, których wcale nie potrzebuję. I wtedy złapała mnie taka refleksja, po co? I pomyślałem, dobra, ile się uda, to sprzedam, a później wyjadę w świat i zacznę, nie wiem co robić, vlogi kręcić albo pisać książki. No i wróciłem do Polski, zacząłem sprzedawać studio, no i okazało się, że to nie jest wcale takie proste sprzedać 200 metrów kwadratowych. Tysiące rzeczy, naprawdę, tego było tyle, że momentami to po prostu wynosiłem, stawiałem przed śmietnikiem po prostu, nie wiem, krzesła i różne inne rzeczy, żeby ludzie sobie to po prostu brali, bo było tego tak dużo i w miesiąc nie byłem w stanie tego wszystkiego sprzedać. Musiałem wynająć magazyn w Warszawie, który kosztuje jakiś majątek, prawie 800 zł, 8 metrów kwadratowych, po to, żeby zdeponować te wszystkie rzeczy, które mi zostały.
Na dobrą sprawę zaczynasz życie na nowo. To jest tak, że pakujesz manatki i na dłuższy okres czasu będziesz chciał za ocean wybyć?
No, teraz piszę książkę, więc w zasadzie do maja planuję tam być, bo dzieje się bardzo dużo atrakcji w trakcie całego roku.
Będziesz w kraju, bo na styczeń masz zaplanowaną serię akcji, o tym za chwilę powiem.
Tak, tak, ale poza tym też muszę zarabiać pieniądze. Ja jako osoba wyjeżdżająca turystycznie do Kolumbii nie mogę tam pracować na miejscu, dlatego że musiałbym mieć wizę specjalną, a to jest cała tona dokumentów, które trzeba przygotować. O tym też zresztą piszę w książce. Mogę tam przebywać 90 dni ze 180. W związku z tym muszę wracać do Polski albo gdzieś wyjeżdżać, żeby móc tam na miejscu być w tym czasie, który pozwala mi umowa między strefą Schengen a Kolumbią. W związku z tym, no przyjeżdżam do Polski zarabiać pieniądze.
Żeby wydawać je w Ameryce Południowej.
Tak, ale tam na przykład mieszkanie kosztuje mnie niecały 1000 zł w centrum miasta, w miejscu, które jest strzeżone przez ochronę, no bo warto tutaj zwrócić uwagę na to, że bardzo dużo osób mówi o Kolumbii, narkotyki i niebezpieczeństwo, ale rzeczywiście jest tak, że można stracić telefon na ulicy.
Kolumbia się kojarzy nam, Europejczykom, dzięki przekazom medialnym z Pablo Escobarem, z gangami narkotykowymi, z ogromnymi pieniędzmi, które są kontrastem do tego, co powiedziałeś przed chwilą, że ludzie tak naprawdę są biedni. No kojarzy ona się z Shakirą, z Andem Garcia, z bogactwem naturalnym w postaci szmaragdów, bo to jest chyba najbogatszy, jeśli chodzi o szmaragdy, kraj na świecie. 95% światowej produkcji szmaragdów pochodzi właśnie stamtąd. No, można powiedzieć, żyć nie umierać, a jednak ten kontrast jest na ulicy.
No i kawa jeszcze.
A kawa, tak, kolumbijska kawa.
Drugi eksporter na świecie kawy. No i rzeczywiście mają zasoby, sporo tych zasobów, a są krajem, który tak naprawdę naokoło wszyscy bardzo mocno wykorzystują, szczególnie Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o politykę. I to jest zaskakujące, bo litr benzyny kosztuje 3 zł, za galon tam płacimy około 10-12 zł. Drogi są kiepskie, jest bardzo dobrze rozwinięty transport samolotowy, czyli tak naprawdę możemy latać cały czas po kraju za grosze. W dniu lotu można bilet kupić za 90-100 zł, a Kolumbijczycy zarabiają po przeliczeniu na polskie 1000 zł i są szczęśliwi.
I stać ich na wszystko?
No, na nic ich nie stać tak naprawdę. Na przykład,
tak jak u nas w czasach PRL-u.
Dlatego Kolumbijczycy bardzo mocno kombinują i na przykład jedną z kombinacji są duże rodziny. Zazwyczaj rodziny składają się od 4 do 10 dzieci. Często rodzina jest obliczona tak, że co 4 lata pojawia się dziecko, po to, żeby później jak na przykład zaczną studiować dzieci, to były pieniądze na wypuszczenie dzieci na studia, za zapłacenie za te studia. Więc bardzo często jest to wszystko właśnie tak bardzo fajnie ułożone, żeby było po prostu łatwiej. Rodziny są duże, pieniędzy nie ma, ale później, to jest dla mnie ciekawe, bo na przykład w Polsce mamy coś takiego, że jak kończymy to 18 lat, to rodzice robią nam wyprawkę, robią tak, żebyśmy mogli pójść na studia, żebyśmy mieli pieniądze, pomagają nam w naszym życiu. No nie we wszystkich rodzinach, no bo czasami zdarzają się jakieś patologie, ale generalnie jest tak, że rodzice wspierają całe życie swoje dziecko. W Kolumbii jest odwrotnie. Dzieci stają się dorosłe, zaczynają pracować, zaczynają płacić na domy. I rodzice dostają pieniądze od swoich dzieci. Kolumbijczycy są do nas bardzo podobni. Oni są katolikami, w związku z tym ta rodzina jest jedną z takich najważniejszych ognisk domowych i najważniejszych rzeczy w życiu. Więc później, jak dzieci już dorastają, to każde z dzieci tam po 200 zł wysyła mamie i mama dzięki temu jest w stanie utrzymać dom. Co ciekawe, ja powiedziałem, że płacę 1000 zł za mieszkanie, ale to jest luksusowy.
Słynne skillera 2000 kolumbijskich pesos.
Tak, tak. Natomiast normalnie mieszkania to są takie domki, w których jak się wchodzi, to mamy długi korytarz i od niego po prawej stronie odchodzą pokoje. Nie ma okien w domach, jest tylko jedno okno w pierwszym pokoju w patio, gdzie zazwyczaj parkowane są motory. No i te domy są... Luksus to bym tego nie nazwał. No, słabo to wygląda, naprawdę słabo. To
taka sutenera, do której się idzie po prostu przespać.
I tam jest z 5 pokoi, w których mieszka cała rodzina. Jedno dziecko, drugie dziecko, mama, tata. Często są rodziny rozbite. Często jest tak, że jest tylko mama na przykład. Więc... No więc rzeczywiście to wsparcie dzieci jest w tym przypadku bardzo ważne.